Umiłowani i drodzy bracia i siostry w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Ja również cieszę się, że mam przywilej społeczności z Wami. I na wstępie, zanim będziemy już rozważali konkretny temat biblijny, pragnę do już licznych przekazanych pozdrowień przekazać jeszcze dalsze od tych braci i sióstr, z którymi miałem braterską społeczność w ostatnim okresie czasu, zgromadzenie miejscowe z Wrocławia i żona. Oni wszyscy życzą nam tutaj wszystkim wiele błogosławieństwa Bożego. Jeśli by można było, to troszeczkę ten mikrofon lekko cofnąć. Mili braterstwo, chciałbym, abyśmy wspólnie rozważyli jeden rozdział krótkiej księgi biblijnej. To jest księgi Ruchy. Zdaję sobie sprawę, że w krótkim tym czasie będzie mi trudno wszystkie szczegóły podać, przynajmniej tego rozdziału. Bo to jest okres ponad 30 lat, a 30 lat w ciągu 40 paru minut zmieścić, to wiecie, jakiego trzeba skondensowania, a poza tym nie będę w stanie szczegółów podawać. Ja zasygnalizuję tylko niektóre problemy. Może z tytułem wstępu powiem. W opisie tym jawi się rodzina izraelska, ale ich czas, historia ma miejsce w okresie sędziów. Czas nie był bardzo sprzyjający. Oto w Betlejemie judzkim przychodzi pora kryzysu, co zresztą rodzinie ludzkiej nie jest obce. I jedni jakoś uodpornili się i znosili te niedobory, a znalazła się rodzina, która zdecydowała opuścić tę ziemię, rozumiejąc, że gdzie indziej znajdzie rozwiązanie swoich problemów, zabezpieczenie życia, przetrwanie i tak dalej. I oto w opisie jawi się nam dalej, jak losy się tej rodziny toczą. Umiera jeden człowiek, następnie umierają dwaj młodzi, a już teraz powiem po imieniu, Noemi, jako żona, wraca z jedną tylko synową z powrotem do ziemi, z której wyszła. Myślę, że te wydarzenia, one będą nam pomocne w przeanalizowaniu pewnych sytuacji, bo jest to już historia. Zarówno co się tyczy litery, opisu tego zdarzenia, i jest to już historią, co się tyczy antytypu wydarzeń. Chcę powiedzieć od razu, że rozdział pierwszy i wydarzenia z tego rozdziału dzieją się na przestrzeni czasu wieku Ewangelii wczesnego XIX stulecia, a szczególnie przypadają na działalność wśród chrześcijaństwa, w którym to William Miller pojawia się jako wielki reformator. My pamiętamy, że reformacja zaczęła się w XVI wieku, miała różne stadia, ale oto wydarzenia naszego rozdziału z Księgi Ruchy przyprowadzają nas do lat 1844. Od 1829 roku wydarzenia potoczyły się tak, że ożywienie wielkim w chrześcijaństwie nastąpiło przez działalność Millera, który oczekiwania chrześcijan na powtórne przyjście Pana ożywił, nadał im pewien impuls, tak aby chrześcijanie wszyscy zmobilizowali się, oczekiwali na Pana, rozumieli sens tego oczekiwania czuli tęsknotę do jego przybycia, a więc ten ruch spowodował takie ożywienie. Ja nie będę czytać całego rozdziału od razu, tylko kolejno będziemy sobie wiersze pewnymi blokami tematycznymi omawiali. Przeczytajmy pierwszy i drugi wiersz. Ja przepraszam, będę czytać z nowego przekładu. W czasach, gdy rządzili sędziowie, nastał głód w kraju. Wtedy wyszedł z Betlejemu Judzkiego pewien mąż wraz ze swoją żoną i dwoma synami, aby osiąść jako obcy przybysz na polach moabskich. On nazywał się Elimelech, a jego żona Noemi. Synowie jego zaś Machlon i Kilion. Byli to Efratejczycy z Betlejemu Judzkiego i przyszli na pola moabskie i przebywali tam. A więc mamy tutaj przybliżone nam postacie. Mamy Elimelecha, jego żonę Noemi i dwóch synów. I oni całą rodziną właśnie zdecydowali się, aby ten czas chwilowego, czasowego niedoboru opuścić Betlejem Judzkie i udać się do ziemi moabskiej. Przyszedł taki okres w rozwoju chrześcijańskiego kościoła chrystusowego, w chrześcijaństwie, w którym Pan jakby nie dawał nowej porcji prawdy. Jak powiedziałem, od roku 1829 wielka ożywiona działalność. Działalność ta jakby dobiegła końca w roku 1844, gdzie spodziewano się powtórnego fizycznego przyjścia Pana na ziemię. Ale fakty nam są znane, doznano wielkiego zawodu, rozczarowania. Te wszystkie nadzieje z tym związane nie spełniły się. I oto niektórzy, nie wszyscy, bo wszyscy nie wyemigrowali z Betlejemu, prawda? A więc lud Boży znajdujący się w tym czasie w ruchu Millera i współpracujący cały nie zdecydował się opuścić tego ruchu, ale tylko niektórzy. I właśnie tutaj Elimelech, jako ten przywódca, jako głowa rodziny, jakby jest może najbardziej odpowiedzialny za ten krok podjęty w tym życiu, decyduje się na opuszczenie ziemi swojej rodzinnej, ziemi izraelskiej i udaje się do obcej ziemi. Elimelech sobą reprezentuje wodzów utracuszy koron, którzy w ruchu Millera współpracowali, współdziałali, ale po doznanym zawodzie w 1844 roku był czas, w którym Pan nie dał nowej porcji prawdy, aby zaraz natychmiast im wyjaśnić, dlaczego nastąpił zawód. A więc upływały lata i stąd niektórzy zniecierpliwieni nową porcją prawdy, której Pan im nie udzielał, a to pokazane jest w tym czasowym jakby braku chleba w Betlejemie, zdecydowali się na opuszczenie. A więc wodzowie utraciwszy koron, którzy dotąd współpracowali z ruchem Millera i byli bardzo aktywni, oto teraz przeżywają kryzys i opuszczają sferę prawdy, braterską społeczność, którą dotychczas mieli i wracają, albo udają się, tak może, tak by należało powiedzieć, do ziemi moabskiej. Ziemia moabska to ziemia niezupełnie całkiem obca Izraelowi, bo przecież Moab to potomstwo Lota, a Lot to znowu pokrewny Abrahama, a więc choć Abrahamowi były dane specjalne obietnice, to jednak pewne błogosławieństwa oni także mieli, ale mimo to wrócili do ziemi moabskiej. Z Moabitami Pan przymierza nie zawarł. Im obietnic, które dał Abrahamowi, tym nie dał. A więc ich powrót do miejsca, gdzie przedtem się znajdowali, albowiem imię Moab znaczy z ojca albo od ojca. Ci wodowie ubracuszy kolor wrócili do nominalnego chrześcijaństwa, z którego przedtem przecież wyszli, gdy zajęli się prawdą, gdy poznali Pana, gdy zaczęli współpracować z takim zakresem prawdy, jaką wtedy Pan dawał na czasie. Wrócili do miejsc, w których przedtem znajdowali się. Elimelech słowo znaczy potężny król. I to ma dobry odpowiednik, że to nie byli zwykli tacy powszechni chrześcijanie, ale to byli, jak powiedzieliśmy sobie, wodzowie, którzy byli objęci, którzy byli pozyskani wysokim powołaniem, ale potem z pewnych względów utracili te pierwszorzędne przywileje, ale byli wodzami wśród klasy tracącej koronę. Żona, jak z symboliki biblijnej często dostrzegamy, reprezentuje członków, zwolenników, a więc nie tylko wodzowie w tym czasie żyjący, ale i ich zwolennicy, tak jak Noemi, razem z mężem udała się i wzięła jeszcze dwoje swoich dzieci. A więc również ci współpracownicy, także członkowie wielkiego grona, ale już nie jako wodzowie, ale jako członkowie popierający, współpracujący, sympatyzujący, także zdecydowali się na opuszczenie sfery prawdy i wrócili do miejsc poprzednich, z których przedtem przecież wyszli. I jeszcze zabrali ze sobą dwóch synów, a to także ma swoje piękne znaczenie. Albowiem nie tylko wodzowie klasy Wielkiej Kompanii byli tymi, którzy poszli do ziemi moabskiej. Bo w chrześcijaństwie oprócz poświęconych w tym czasie byli także niepoświęceni, a więc nie byli spłodzonymi, ale byli usprawiedliwionymi, byli chrześcijaninami, praktykowali usprawiedliwienie, dbali o to i część z tych także zdecydowała się razem iść do ziemi moabskiej. Imię jednego Mahalon znaczy chorobliwy, imię drugiego Helion znaczy tęskniący, a to także ma pewną korespondencję, jak to czasem ludzie tęsknią do pewnych rzeczy opuszczonych, albo do pewnych rzeczy, które im są jakby przedmiotem ich pożądania. Tak za wzorem utracuszy kolor, którzy wracali, również ci usprawiedliwieni także zdecydowali się, aby z nimi iść do ziemi moabskiej. Rodzina ta była Efratejczykami, tak jak nam tekst biblijny podaje, a to znaczy owocujący. Juda znaczy chwalony. Betlejem znaczy dom chleba. A więc w czasie, kiedy zarówno wodzowie utraciwszy koron, jak i również przedniejsi spośród usprawiedliwionych z wiary, bo oni są pokazani w tych dwóch synach, bardziej wierni i mniej wierni, to oni, gdy byli w społeczności z ludem prawdy, w tym czasie żyjącym, byli owocującymi, byli przyjemnymi, Bóg był ich wsparciem, odnosili wielkie błogosławieństwa, otrzymywali pochwałę Bożą, bo byli Efratejczykami, bo byli w Betlejemie, w domie chleba, bo byli chwalonymi, bo byli z pokolenia Judy, a więc wszystko to miało swoje odbicie w ich życiu. Ale gdy poszli do ziemi moabskiej, to dalsze opisy pokażą nam, że to, co z daleka wydawało im się takie ponętne, ciekawe, przyjemne, pożyteczne i że rozwiąże ich problem, niestety nie rozwiązało tego problemu. Bo mieli braterstwo, opuścili dom chleba, opuścili Betlejem, poszli do Moabu. A więc w nominalnym chrześcijaństwie w tym czasie, tak jak Słowo Boże w objawieniu mówi, głosu oblubieńca nie ma, światła świecy tam nie ma, a więc nie było tam warunków i środków, do przetrwania, do dalszego trwania, a przynajmniej do niepomniejszenia swojej dotychczasowej służby, jaką dotychczas prowadzili. I jakie konsekwencje są? Trzeci wiersz mówi. Potem umarł Elimelech. Tu w Betlejem ratował się przed śmiercią głodową, jakby przed tymi trudnościami, przeszkodami, upatrując jakby w Moabie, że tam przetrwają, a oto jak się losy toczą. Umiera Elimelech, mąż Noemi. Pozostała ona sama wraz z dwoma swoimi synami. I czwarty wiersz od razu przeczytam. Ci wzięli sobie za żony Moabitki, jedna nazywała się Orfa, a druga nazywała się Rut i mieszkali tam około 10 lat. A więc warunki nominalnego chrześcijaństwa spowodowały, że nowe stworzenie, że ten zarodek udzielony ich umysłowi, ich sercu, który w nich dotąd mógł się rozwijać przy takiej ilości prawdy, jaką Pan udzielał, gdy wrócili do chrześcijaństwa nominalnego, ten zarodek nie otrzymywał pokarmu i zamierał. A więc umarł Elimelech, czyli ci wodzowie wielkiej kompanii, którzy opuścili sferę prawdy i ducha prawdy i poszli do nominalnego chrześcijaństwa, ich duchowe życie, ich nowe stworzenia zamarły. Ale nawet, mówi dalej, także synowie dwaj, Mahalon i Helion, oni także umarli. To znaczy, jeszcze czwarty wiersz o tym nie mówi, ale gdy opuścili sferę prawdy, to tam oni pojęli sobie żonę. Klasa wodzów wśród klasy usprawiedliwionych, więcej i mniej wiernych. Okazało się, że gdy wróciła do nominalnego chrześcijaństwa, to nominalne chrześcijaństwo jakby stworzyło im sytuację, otaczając ich swoją społecznością, oni wzięli córki moabskie sobie za żony. Z nimi się połączyli. I tak właśnie jest. Człowiek, który opuszcza sferę prawdy, i takie życie było. Ci, którzy opuszczali sferę prawdy, to stawali się coraz bardziej nominalni. Duch prawdy, to światło świecy, ten ogień płonący w ich sercach, który dokąd ich utrzymywał, on musiał gasnąć, bo nie miał warunków do dalszego trwania, do dalszego rozwoju. A więc nie tylko nowe stworzenia umarły w warunkach nominalnego chrześcijaństwa, które nie otrzymały pokarmu podtrzymującego, ale i usprawiedliwieni tracili swoje usprawiedliwienie. I tam mieliśmy podane, że w ziemi moabskiej mieszkali 10 lat. Liczba 10 jest liczbą, która w Biblii często występuje, a wskazuje na zupełność. Zupełność potrzebnych doświadczeń dla tej rodziny, by przekonać się, że ich krok dotychczasowy był niesłuszny, nie był do końca przemyślany, a w antytypie to znaczy, że ci, którzy opuścili sferę prawdy, Pan ich prowadził przez doświadczenia tak długo, w stanie odosobnienia, aż uzyskali przekonanie, że ich krok był bezsensowny, bezcelowy. I tu nieodparcie nasuwa się sugestia z przypowieści o marnotrawnym synu. Pamiętamy, że on wziął dział majątności swój, ale przepuścił to i zrozumiał, doszedł do przekonania, że dalsze trwanie tutaj w odosobnieniu, z dala od rodziny, jest bezsensowne, a więc wrócił, zdecydował się, wrócę do ojca. Tak wielu chrześcijan po bezdrożach, po tułaczce, z powodu opuszczenia prawdy, zaniedbania prawdy czy innych warunków, musiało dojść potem do przekonania, że ten krok nie zawsze był słuszny, a przeważnie tak jak tutaj niesłuszny w tym opisie, a więc jest to 10 lat. Czas potrzebny, zupełny czas z boskiego zamierzenia do przekonania się, do zrozumienia faktu, że mój krok dotychczasowy był nie najlepszy. Piąty wiersz. Gdy obaj, Mahlon i Kilion, też umarli, pozostała ta kobieta osierocona bez obu swoich synów i męża. A więc tutaj ten tekst wnosi nam, że zarówno Elimelech, jak i jego synowie poumierali w warunkach niesprzyjających ani dla spłodzonych z ducha stan nominalnego chrześcijaństwa nie sprzyjał i dla usprawiedliwionych z wiary nie sprzyjał do dalszego ich trwania. Oni w duchowym znaczeniu, można powiedzieć, poczuli się ogołoconymi, tak jak Noemi zrozumiała, że jest osierocona. Straciła męża, straciła synów, została tylko z dwoma synowymi. I co dalej? Oto właśnie dalsze wiersze pokazują nam, że Noemi decyduje się na dalszy krok. Zrozumiała, że dalsze trwanie w nominalnym chrześcijaństwie z dala od społeczności, od sfery prawdy i ludu prawdy jest dla niej niekorzystne i decyduje się na wędrówkę, na powrót. Wtedy wybrała się wraz ze swoimi synowymi i wróciła z pól moabskich, gdyż usłyszała na polach moabskich, że Pan ujął się za swoim ludem i dał im chleb. A więc klasa wielkiej kompanii, już nie wodzowie, bo wodzowie umarli, ale ci utracusze korok, którzy jeszcze nie umarli, którzy jeszcze mimo tych niesprzyjających warunków nominalnego chrześcijaństwa swoje poświęcenie utrzymali, udało im się utrzymać na właściwym poziomie, mówią, nasze miejsce nie jest tutaj. My musimy wrócić do prawdy, do sfery prawdy, do Betlejemu musimy wracać. Tym bardziej, że dowiedziała się, że Pan nawiedził jej ziemię. Oto właśnie po roku 1844 ten okres braku nowej porcji prawdy przyprowadza lud Boży do roku 1874. Następuje wtóra obecność Pana. Pan daje nową porcję prawdy ludowi swemu. Noemi dowiedziała się, że Pan swemu ludowi błogosławi. A więc ci, którzy trwali w nominalnym chrześcijaństwie, jednak poselstwo prawdy, pokarm dla myślących chrześcijan, cel, czas, sposób, którego przyjścia Pana, jakie Pan zaczął głosić przez onego sługę do chrześcijaństwa, wzbudził ich zainteresowanie i wywołał dobrą reakcję, dobry rezonans, dobry efekt, bo ona, Noemi, zdecydowała się, aby wrócić, a więc z powrotem wracać do sfery prawdy i ten czas jakby przejściowy, trudny minął i Pan na nowo swemu ludowi zaczyna błogosławić. Ale nie tylko, mówi wiersz szósty, ona wybrała się Noemi jako taka, ale mówi, wyszła z siódmy wiersz. Wyszła wtedy z miejscowości, w której przebywała, a wraz z nią obie jej synowe wybrały się w drogę powrotną do ziemi judzkiej. Nie tylko, że sama wyszła, ale ci stowarzyszeni. A chcę powiedzieć, że tak jak Mahalon i Kelion reprezentują przywódców wśród tymczasowo usprawiedliwionych, to ich żony reprezentują klasy mniej i bardziej wierne spośród usprawiedliwionych z wiary. Gdy klasa wielkiej kompanii zdecydowała się, aby powracać do sfery prawdy paruzyjnej, którą Pan zaczyna udzielać na nowo ludowi swemu, to te osoby usprawiedliwione z wiary, które weszły już w styczność przez te kontakty rodzinne ze sferą prawdy, zdecydowały się także, aby iść razem ze swoją teściową do ziemi dla nich teraz obcej. Oni byli one były moabitkami, a więc one decydują się także iść z nimi. Ale jaki był efekt? Ósmy wiersz. Wtedy rzekła Noemi do obu swoich synowi. Idźcie, powróćcie każde do domu swojej matki, niech Pan okaże wam dobroć, jak wy okazałyście zmarłym i mnie. Widać z tego, że więzy między Noemi, między Orfą i Rut były dość dobre, skoro to przywiązanie jedne wobec drugich pokazane zostało. To świadczy, że zarówno udacy przekonani, jak i usprawiedliwieni, będący w nominalnym chrześcijaństwie, a podejmujący decyzję zainteresowania się prawdą na czasie i opuszczeniem tych systemów nominalnych, by udać się do sfery prawdy i naprawdę, świadczy, że one były w społeczności ze sobą w dobrych stosunkach, rozumiały się nawzajem, wspierały się i tak dalej. Ale Noemi mówi, wam może by było lepiej pozostać, bo wy jesteście Moabitki, tutaj prędzej ułożycie sobie warunki, życie i tak dalej. A więc są to działania, które poświęceni utraciwszy koron w stosunku do tymczasowo usprawiedliwionych swoimi postawami, jakby mówiły im, słuchajcie, czy wy podołacie tym trudom, czy wy będziecie się czuć dobrze w ziemi izraelskiej. A więc musicie rozważyć, wy jesteście w stanie usprawiedliwienia, czy podołacie wszystkim trudom, które poświęcenie z sobą przynosi. Dlatego często osoby, które przychodzą do prawdy, my nie zachęcamy tak szybko, no uwierzyłeś, no to już chodź szybko do symbolu chrztu. My ich przygotowujemy, my pracujemy nad nimi, aby ich krok, ich decyzja była przemyślanym, tak jak to Pan Jezus mówi, niech się zastanowi, niech rozważy, czy ma tyle środków, aby rozpocząć tę budowę, czy starczy mu środków do zakończenia tej budowy, tak aby nie było tak, że rozpocznie, a potem brak mu środków do zakończenia i będzie przedmiotem, prawda, czasami nawet pośmiewania się przez niektórych, że zaczął budować i nie może dokończyć. A więc przed tym i właśnie ci członkowie utracą się koron, do tych usprawiedliwionych, jakby mówiły, czy wy będziecie w stanie podołać, znieść trudy tej drogi. Wiersz następny mówi tak. Niech Pan sprawi, 9 wiersz, aby każda z was znalazła dom u boku swojego męża i pocałowała je, a one głośno płakały. A więc w zachowaniach i postawach na takie sugestie, na takie jakby podsuwanie myśli ze strony utraczników koron wobec usprawiedliwionych z wiary, czy wy będziecie w stanie podołać, sprostacie wyzwaniu i czy wy jesteście w stanie wykonać służbę poświęcenia i że muszą się jakby rozstać, no musimy się rozstać, bo my idziemy z powrotem. Myśmy tam byli w tej sferze prawdy, my tam przypominamy sobie trochę i my tam wracamy, ale wy zostańcie tutaj. Popatrzmy, jak ci usprawiedliwieni zareagowali. Płakały głośno. Myśl o rozłączeniu nie może wzbudzać zadowolenia, przyjemności, tylko zawsze niesie z sobą pewien smutek, żal, gorycz. Tak jak rozłąka przez śmierć wywołuje, wyciska łzy na tych, którzy pozostali. To rozłąka czasami jest, że nie ma śmierci, ale ludzie się rozchodzą, drogi się rozchodzą. To jeżeli są takie sytuacje, jeżeli były takie sytuacje, a opis nam podaje, że były, bo Noemi z Orfą i Rut bardzo się przyjaźniły i rozumiały się, to znaczy, że ci usprawiedliwieni, którzy chcieli iść za Noemi do sfery prawdy i do ducha prawdy, one przywiązały się do niej. Te osoby w utraciuszach koron widziały dla siebie pewną ostoję, pewien przykład, pewne przywiązanie okazały. I dlatego myśl o rozstaniu była dla nich bolesna, one płakały. Jaka ich reakcja była, 10 wiersz, rzekły do niej, my z tobą wrócimy do twojego ludu. A więc mówią, nie, choć my jesteśmy Moabitkami, ty idziesz do ziemi judzkiej, to my, choć dla nas ta ziemia jest obcą, to my godzimy się na to. My chcemy z Tobą iść, bo mamy dla Ciebie wiele szacunku. Ty dla nas okazałaś, my dla Ciebie okazałyśmy wiele sympatii. Lecz Noemi odpowiedziała: zawróćcie, córki moje. Po cóż macie iść ze mną? Czyż mogę jeszcze urodzić synów, którzy by zostali waszymi mężami? Zawróćcie, córki moje, idźcie, gdyż jestem za stara, aby wyjść za mąż. A choćbym nawet pomyślała, że jest jeszcze nadzieja, a nawet choćbym tej nocy wyszła za mąż i od razu urodziła synów, to czy wy czekałybyście, aż dorosną? Czy miałybyście wyrzec się ponownego za mąż pójścia? Nie, córki moje, boć wielką gorycz mam w duszy ze względu na was, że przeciw mnie zwróciła się ręka pańska. Te teksty ukazują dla nas jeszcze w dalszym ciągu, jakby wychodzą nowi, usprawiedliwieni wierzący, to jednak nie są w stanie z nich dla nich uczynić wodzu. Już jest za krótki czas, dotychczasowa praca nie przyniosła tego efektu i nie widzą perspektyw, aby nadal tutaj z tych warunków, w tych okolicznościach one mogły pozyskać dla siebie wodzów jako przyszłych swoich mężów. Lecz one jeszcze głośniej zapłakały. Potem Orfa ucałowała swoją teściową, lecz Rut pozostała przy niej. A więc dalsze jakby okazywanie tego ze strony poświęconych i spłodzonych grupa członków tracących korony, uprawników koron, to klasy usprawiedliwionych mówią: nie, my chcemy iść z Tobą. Ale w związku z takim jakby naleganiem ze strony Noemi, Orfa, reprezentująca mniej wierną klasę usprawiedliwionych wierzących, mówi: no to trudno. Uważasz, że nie podołam tym wyzwaniom podróży i że się nie zaakceptuję w każdej rzeczywistości, to ja pozostanę. Ale próba się nie kończy, wtedy Noemi zwraca się do Rut. Oto twoja szwagierka wraca do swojego ludu, a więc jakby rozstała się, pocałowały się. Serdeczne żegnanie, pożegnanie było, rozłączenie to nastąpiło w serdecznym pożegnaniu, ale Noemi mówi do Rut: oto twoja szwagierka wraca do swojego ludu, do swojego Boga. Zawróć i ty ze swoją szwagierką. Lecz Rut odpowiedziała: nie nalegaj na mnie, abym cię opuścić i odeszła od ciebie, albowiem dokąd ty pójdziesz, ja pójdę. Gdzie ty zamieszkasz i ja zamieszkam. Lud twój, lud mój. Bóg twój, Bóg mój. Gdzie ty umrzesz, tam i ja umrę. I tam pochowana będę. Niech mi uczyni Pan cokolwiek zechce, a jednak tylko śmierć odłączy mnie od ciebie. Jak musiało być silne przywiązanie tych dwóch niewiast uczuciowe do siebie. Rut reprezentuje klasę wierną, wierniejszą spośród usprawiedliwionych, która pomimo mówienia im o trudach, jakie podejmują, idąc z Noemi do ziemi, do Betlejem, do ziemi ludzkiej. Mimo czasami tych jakby przestrug, ostrzeżeń czy informacji, które my mówimy do osób, które z nami sympatyzują i mówią, że chcą cię poświęcić, to wierni mówią: ja to wszystko przemyślałem, ja zdaję sobie sprawę, ja wiem, na jaki krok się decyduję, ja wiem, jakiego kroku się podejmuję, a więc wierni, tymczasowo usprawiedliwieni, zwyciężyli wszystkie przeszkody, do tego stopnia przywiązanie okazali. Mówią: co ciebie spotka, niech nas spotka. Twój lud, nasz lud. Twój lud, nasz lud. Twoja ziemia, moja ziemia. Zrezygnowały ze swoich bóstw. Zrezygnowały z wierzeń, religii chrześcijańskich, do których przedtem były mocno przywiązane. teraz zgodziły się przyjąć wszystkie warunki, jakie spotkają, gdy wejdą do ziemi judzkiej, do Betlejem, gdy przyjmą. Noemi, widząc, że tamta obstaje przy tym, a więc Ruta, aby iść za nią, zaniechała z nią dalszej rozmowy, czyli dalszego jakby nalegania pozostań. Ty nie jesteś poświęcona. Ty nie jesteś poświęcony. Ty nie dasz sobie rady. Skoro rozumiesz sprawę, skoro chcesz to uczynić, to proszę cię bardzo, będzie mi miło iść wspólnie w drodze. I szły obie, aż doszły do Betlejemu. A gdy doszły do Betlejemu, powstało z powodu nich w całym mieście wielkie poruszenie i kobiety mówiły, czy to jest Noemi? A więc to pokazuje, że w swoim czasie, po roku 1878, gdy klasa Wielkiej Kompanii wraca do sfery prawdy, do praw karozyjnych, bo w tym czasie już prawdy o której obecności Pana były podane ludowi Bożemu. W tym czasie z klasą Tatuszy Koron do sfery prawdy przychodzą tymczasowo usprawiedliwieni. Ci wierni, którzy stanowczo powiedzieli, my z Tobą pójdziemy, Twój Bóg, mój Bóg, Twój lud, mój lud. Zdecydowali się przyjąć wszystkie warunki i okoliczności tak, aby osiągnąć, aby nie nastąpiło rozłączenie i widocznie miały powody do tego, aby w Noemi upatrywać dla siebie dobrych wzorców. I tutaj jest tak. Gdy Noemi wróciła z Rutą do Betlejemu, to przecież niektórzy 10 lat to nie jest taki długi okres. Niektórzy ją pamiętali. A to pokazuje, że ci, którzy opuścili między rokiem 1844 a 1874 z braterstwa sferę prawdy i ducha prawdy spośród wielkiego grona, a potem po roku 1878 wracały do tej społeczności, to jeszcze niektórzy przecież ich pamiętali. I niektórzy mówili, to przecież to są ci, którzy przed laty były z nami razem, żeśmy razem współpracowały, razem żeśmy działali i tak dalej. A więc właśnie. Ale jaka reakcja Noemi? Ci mówią, tak, to jest ta Noemi, którą żeśmy przed laty znały. A Noemi mówi tak, a ona rzekła do nich, nie nazywajcie mnie Noemi, nazywajcie mnie Mara, gdyż Wszechmogący napoił mnie goryczą wielką. Noemi znaczy przyjemna. Mara znaczy gorzkość. Klasa utracuszy koron. Choć była jako taka przyjęta, tak jak dawniej jej bracia. Tak jak dawni bracia do społeczności, którą przedtem opuścili. To zostali jako tacy przyjęci, ale ona mówi, nie nazywajcie mnie Noemi. Zrozumiała, że już nie są tak miłymi, tak przyjemnymi, że ta droga, którą one odbyły, opuszczając sferę prawdy, udając się do nominalnego chrześcijaństwa, trwając tam przez jakiś czas, by potem wrócić, oni już nie są tak miłymi wobec Ojca, bo jednak okazały się w swoim czasie niewierne, opuszczając sferę prawdy i ducha prawdy. A więc mówi, nie nazywajcie mnie Noemi, zówcie mnie Mara, bo Pan napełnił goryczą serce moje, bo przeszłam gorzkie, srogie doświadczenia. Czyż syn, który wrócił do ojca z owej zacytowanej przypowieści o marnotrawnym synu, nie mówił, nie będę już synem, niech będę jako jeden ze sług, bo będę miał lepiej u mego ojca niż tutaj na tej rzekomej wolności w nominalnym chrześcijaństwie. I co dalej mówi Noemi? Bogata wyszłam, a Pan zgotował mi powód w niedostatku. Boga tam wysłał. Z taką porcją prawdy, jaką wtedy była dana przez Pana, która była wystarczająca dla innych chrześcijan do trwania w służbie dla Pana, była bogatą. Ale opuściła tę sferę, poszła do nominalnego chrześcijaństwa, to bogactwo jakby straciła i mówi, a teraz w niedostatku wracam. A więc zrozumiała swoje zubożenie, zrozumiała swoją stratę, jakiej doznała przez opuszczenie sfery prawdy i ducha prawdy. I 22 wiersz. Tak powróciła Noemi wraz z nią Rut, Moabitka, jej synowa, z pól moabskich, a przyszły do Betlejemu na początku żniwa jęczmiennego. Sługa Pański, jeszcze tłumacząc wiersz 21, to w związku z tym, że utracili koron, zrozumieli stratę, jakiej doznali przez opuszczenie sfery prawdy i ducha prawdy, to mówi tak, cytuję ją dosłownie, umiłowani bracia, zawsze tak bywa, gdy ludzie opuszczą prawdę i jej ducha dla błędu i świata. A więc to nie jest wyjątek. Mówi, zawsze tak bywa, gdy człowiek opuszcza prawdę, to nie wzbogaci się duchowo, tylko zawsze zubożeje. Ale tu jeszcze jest wzmianka, że one wróciły na początku żniwa jęczmiennego. Już tylko dwoma słowami zakończę ten wątek. Żniwo w Izraelu zaczynało się tak zwanym żniwem jęczmiennym. To był pierwszy okres pierwszych zbiorów, a potem było główne żniwo pszeniczne. Żniwo jęczmienne reprezentuje tę część żniwa, w której pozyskanymi są tracusze koron. Bo jęczmień w stosunku do pszenicy reprezentuje mniejszą wartość. Natomiast pszenica jest większą wartością. Natomiast pszeniczne żniwo reprezentuje tę część pracy żniwa, w której pozyskanymi zostali członkowie małego stada. A więc gdy żniwo zaczęło się w 1874 roku, to tekst nie mówi, że na samym początku żniwa, tylko mówi, że one wróciły w czasie żniwa jęczmiennego. A więc od 1878 roku członkowie utracuszy koron zaczęli wracać do sfery prawdy i ducha prawdy, przyprowadzając ze sobą wierną, usprawiedliwioną klasę, która dotąd nie istniała jako klasa, a odtąd pojawia się jako klasa po roku 1881, niespłodzona z ducha klasa, którą nazywamy klasą młodocianych godnych. Chciałbym jeszcze na koniec wnioski pewne wyciągnąć i zasygnalizować. Otóż po pierwsze, musimy, mili braterstwo, z tej lekcji, bo to już jest historia, zarówno co się tyczy typu, jak i antytypu, ale wnioski, jakie płyną z tego dla nas, a będą na pewno korzystne, że nigdy opuszczenie prawdy nie przyniesie nam błogosławieństwa. Zawsze wiąże się ze stratami, z niepotrzebnymi balastami w życiu i tak dalej. Po drugie, to przywiązanie Noemi i Rut obala mit taki obiegowy, jaki w społeczeństwie istnieje, o tak zwanych niedobrych teściowych. Ja miałem dobrą teściową. To pokazuje, jak osoby poświęcone są bardzo przychylne do osób usprawiedliwionych, a nie poświęconych, bo Noemi to poświęcone osoby. Rut to osoby usprawiedliwione, a one tak bardzo ze sobą były związane. Przychylne, rozumiejące się ze sobą. To osoby poświęcone, niech wezmą przykład, aby do usprawiedliwionych, niepoświęconych okazywać pełną sympatię, aby z nich zbudować zaufanie. I odwrotnie, wszystkie synowe, w cudzysłowie mówię teraz, wszystkich usprawiedliwionych, jeszcze niepoświęconych, zachęcam do tego, aby w tych, którzy są już poświęconymi, dopatrywać się wspaniałych, dobrych wzorców dla swego naśladowania. Po trzecie, Noemi wyciągnęła słuszny wniosek. Jaki? Że opuszczenie sfery prawdy spowodowało jej ogołocenie. Wyszłam bogata, a wróciłam zubożona. Musimy wiedzieć, wyciągajmy wnioski z naszych doświadczeń, które Pan w swojej łaskości przyzwala, które przechodzimy nie jeden, aby one czegoś nas uczyły, tak jak apostoł Paweł mówi, wszelkie karanie, wszelkie doświadczenie, gdy jest przytomne, świadome, rozważne, przemyślane, wtedy przynosi owoc sprawiedliwości po faktach. Niech one będą nam pomocne. I wreszcie, mili braterstwo, ostatni wniosek, to już tak bardzo szybko mówię. Judejczycy, gdy Noemi z Lut wróciła do Betlejemu, to nie odrzucili tej ani Noemi, ani Lut, ale poznali, to jest Noemi. Pokazuje, mili braterstwo, że jeżeli komuś w życiu zdarzy się, że pójdzie do Noemi, ale zrozumie fakt bezsensowności i wróci z Moabu. Są ludzie, którzy przecież opuścili społeczność braterską, a po latach wrócili. To bądźmy tak jak Judejczycy, otwartymi, gotowymi na ich przyjęcie, na wyrozumiałość, sympatię dla ich przeżyć, dla ich dramatów, dla ich tragedii. Nie zamykajmy swego serca, swego umysłu i nie odmawiajmy im dłoni przyjaźni, skoro oni wrócili, zrozumieli sens swoich doświadczeń i nauczyli się. Niech więc, mili braterstwo, to rozważanie, tak telegraficznie przedstawione, będzie dla nas błogosławieństwem, którego Wam sobie z całego serca życzę. Jak i Państwu.